Teraz przenosimy się nie do Nairobi, nie do Bejrutu, ale nad Zatokę Pucką. Marcin Buchna przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
W sierpniu dużo opowiadaliśmy o tym, co się dzieje z Zatoką Pucką, w jaki sposób Zatoka Pucka jest zanieczyszczana, a teraz jaka jest sytuacja?
No, panie redaktorze, sytuacja jest coraz trudniejsza się robi. W tej chwili mamy jesień. Rybacy w tej chwili poławiają narzędziami dennymi rybę z Zatoki Puckiej. No i coraz więcej tych chorych ryb się pojawia. To zjawisko po prostu potęguje. Są bardzo zaniepokojeni tą całą sytuacją, ponieważ jeszcze jakiś czas temu to tylko ryby denne tak naprawdę miały zmiany widoczne na skórze, czyli miały te tak zwane perforacje. Tkanka skórna po prostu no, była bardzo złej jakości, no i ogólnie kondycja tej ryby złej jakości. A w tej chwili również poławiają te ryby tak zwane pelagiczne, czyli śledziowate, które również te zmiany już się, można powiedzieć, na tych rybach również się pojawiły, a w szczególności te ryby nie mają tkanki ocznej. No i to jest bardzo niepokojące, bo rybacy jako surowiec, w tej chwili tu mówię o rybakach z nadzatoki wewnętrznej, tak, żeby to też, bo nie wszędzie i na wszystkich łowiskach to zjawisko jest obserwowane, widzą taką drastyczną sytuację, ale również my jako stowarzyszenie, jako organizacja też się niepokoimy, jako ekologiczna, z tego względu, że no, te ryby w takich męczarniach żyją w tym środowisku.
Czy jest dużo takich przypadków? Czy mówi pan o jakimś jednostkowym przypadku wyłowionej ryby bez oczu? Czy to jest, zdarza się często i coraz częściej? I czy nigdy wcześniej się nie zdarzało?
No nie, nie mówimy tutaj o jednostkowych przypadkach, bo rybacy to tak naprawdę obcują od lat, od pokoleń. Mają największy bagaż doświadczeń i przekazywali informacje, że kiedyś występowały jakieś pojedyncze sztuki, ale od pewnego okresu, od ostatnich, można powiedzieć, kilku lat, ta sytuacja zaczęła się nasilać. W obecnej chwili z połowu takiego, którego rybacy wracają, no jest to około 30% tych ryb. No to jest potężna ilość i to nie jest zjawisko naturalne. Po prostu widać ewidentnie, że środowisko i uwarunkowania w tej zatoce musiały się niesamowicie zmienić na gorsze, a efektem jest jakość tych zwierząt.
Mimo kilku audycji w poranku wnet z nad Zatoki Puckiej nie udało nam się przekonać nikogo do tego, żeby przeprowadził takie istotne i prawdziwe badania tego, co dzieje się w Zatoce Puckiej.
No, słyszymy i też tutaj jesteśmy w kontakcie, że takie badania zostały zlecone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej, ale wiemy, że już jedne badania zostały wykonane. I te, które zostały wykonane, tak naprawdę nie zostały jakby opublikowane. Tak, wiemy, że takie badania i takie ekspertyzy były zlecone. No i też się niepokoimy po prostu, że mimo zapewnień ministerstwa, że jest wszystko w porządku, no nie otrzymaliśmy jednak tych informacji ważnych i tych materiałów źródłowych. Także tutaj uważam, że sytuacja jest bardzo pilna. Są jeszcze inne organy, które powinny natychmiast podjąć działania i ocenić tak naprawdę, z czego to wynika i jaki czynnik spowodował te niesamowite zmiany.
Ale to pana wołanie trwa już kilka lat i co z niego wynika?
No panie redaktorze, no tak naprawdę nic z tego nie wyniknęło, poza tym, że rozmawiamy z rybakami, że nagłaśniamy, że pokazujemy po prostu, jakby można powiedzieć, te wyniki, które są niepełne, tak, które warto byłoby zrobić, gdzie warto byłoby podjąć po prostu jakby próbę ustalenia, przebadać osady denne, mięczaki. Wskazujemy również, że kiedyś Uniwersytet Gdański podjął taką próbę, ale z powodu, że zaginęły czujniki, takie projekty zostały przerwane i że warto byłoby to po prostu jakby wznowić, tak? Bo to tak naprawdę określi stan środowiska, stan organizmów żywych, no i również czynnik, który to powoduje, tak? No w tej chwili widać, no jakieś działania niby są podjęte, ale takich konkretnych, konstruktywnych, no jest widać jeszcze ich brak.
Próbujemy trzymać rękę na pulsie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Marcin Buchna był przy telefonie, na zegarze godzina 7:42, 14 listopada. Dzisiaj pogoda w Warszawie 8 stopni, w Krakowie 8 stopni, ale w sobotę przynajmniej synoptycy obiecują, że będzie 16 i 17 stopni Celsjusza. W Poranku Wnet zaśpiewa teraz ZAS. I łączymy się z Paryżem. Redaktor Piotr Wit przy telefonie. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panie prezesie, witam państwa. No, w Zatoce Puckiej ryby chorują i ślepną, a w Sekwanie od paru lat pojawiły się znowu ryby słodkowodne i zdrowe. Ale nie chodzi mi o wodę, nie nauczę pana niczego nowego, ani słuchaczy, mówiąc, że Francuzi są przyzwyczajeni do wina. Uprawiają je od 2000 lat co najmniej, a piją jeszcze dawniej. Od czasu opublikowania przed paru laty statystyk Światowej Organizacji Zdrowia porzekadło pijany jak Polak można zaliczyć do obsoletów. Polacy spadli na 9 miejsce w rankingach światowych spożycia alkoholu na głowę mieszkańca. Pierwsze zajęli Francuzi, ustępując po pewnym czasie tylko Litwinom. Gdyż Polak pije od czasu do czasu dużo, aby się upić, Francuz pije po trochu, lecz stale z obawy, aby nie wytrzeźwieć. Przed obiadem obowiązkowy apero, aperitif z białego wina. Do obiadu ma się rozumieć ćwiartka, ale lepiej pół czerwonego, zakończone kieliszkiem mocnego alkoholu po deserze na dobre trawienie. Po południu szczęśliwa pora na podwieczerz, już tylko piwo dla młodzieży albo whisky dla dorosłych. I dopiero do kolacji można naprawdę się napić. Nazajutrz do śniadania klin białe na drewnianą mordę, czyli gueule de bois, jak się tutaj obrazowo nazywa kata. Narodowa choroba Francuzów, cirrhose, morskość wątroby, pochodzi ze stałego nadużycia alkoholu. Rząd stoi w niemożliwej pozycji. Jak wieloręczna hinduska bogini Kali, jednymi rękami niszczy to, co zbudowało innymi rękami. Popiera winiarstwo, którego dochody stanowią poważną pozycję w budżecie, ale zarazem odmawia odpicia wina, propaguje wstrzemięźliwość, gdyż leczenie alkoholizmu, zwłaszcza leczenie marskości wątroby, stanowi znaczną ujemną pozycję. W miarę zaniku tradycji na świecie francuskie picie ewoluuje, zatem jakby maleje. W tym czasie wzrasta na naszej nudnej gałce liczba ludności i proporcjonalnie popyt. Nie tylko Amerykanie i Anglicy, ale także Chińczycy, Hindusi, Żydzi, Polacy chcieliby się napić francuskiego wina. Nawet muzułmanie w tajemnicy przed sąsiadami. Winogrodnicy francuscy nie mogą podołać zamówieniom. Poszukiwany na rynkach światowych okręg Côte du Rhône poradził sobie, jak o tym doniosła prasa przed 3 laty, zakupując 36 tysięcy ton cukru, zapewne nie do słodzenia kawy. Dzięki czemu pijacy na całym świecie znowu jak co roku mogli w listopadowy czwartek świętować nadejście nowego Beaujolais. W tym roku to 21 listopada. Ale świat łaknie przede wszystkim Bordeaux nierówne. Od czego zależą różnice smaku, tego nikt nie wie. Mówi się o alchemii wina. Oprócz alchemii jest także chemia. Od czasu wynalezienia przed kilku laty substancji chemicznej o smaku Bordeaux, pewne etykietki, nie powiem które, cieszą się na świecie rosnącym popytem i osiągają przyzwoite ceny jako kwintesencja smaku. Ale nie mówimy tutaj o winie chemicznym, lecz prawdziwym z winogron. Wina z terenów nawet sąsiadujących ze sobą różnią się smakiem, nawet odcieniami koloru Bordeaux. I aby skończyć z nieporozumieniami, sprawiedliwy cesarz Napoleon III zaczął reformy państwa od przeprowadzenia klasyfikacji win. Różnią się one jakością i odpowiednio ceną. Królują wśród win francuskich Grand Cru, wielkie terytoria. Grand Cru Chateau Petrus osiąga ceny 2,5 do 3 tysięcy euro za butelkę świeżego, podczas gdy Bordeaux jak leci poniżej 1 euro za litr. Tereny departamentu Gironde, 118 tysięcy hektarów winnic, teoretycznie nie mogą zaspokoić ogólnego zapotrzebowania. A mimo to Bordeaux można napotkać wszędzie na świecie, podczas gdy wina południowe z departamentów Ero i Aude, 300 tysięcy hektarów winnic, prawie trzy razy tyle, są prawie nieznane za granicą i trudne do znalezienia. Jak okręg Bordeaux może produkować takie ilości trunku, podczas gdy departamenty południowe swoją prawie trzy razy większą powierzchnią winnic ledwo zaspokajają potrzeby miejscowe? Oto wielka tajemnica do rozmyślań przy kieliszku. Ponieważ Bordeaux to nie ziemia rodzi produkty rolne, lecz człowiek. Rodzi je nawet w takim nadmiarze, że mógł w tym roku wylać na rynek 1 000 000 hektolitrów, 20% produkcji. Nadwyżki Bordeaux AOC, czyli nazwy kontrolowanej. Mimo tak ogromnego sukcesu, uprawcy zrzeszeni w Federacji Wielkich Win Bordeaux zmusili do dymisji swego prezydenta Hervé Grandot, którego wybrali w lecie 75% głosów. Nie przeszkodziło im skazanie kandydata 4 dni wcześniej na pół roku więzienia z zawieszeniem za fałszowanie etykiet. Między 2010 i 2014 rokiem według lokalnego dziennika Sud-Ouest Grandot z bratem sfałszowali prawie 600 tysięcy litrów wina. Czy dymisja prezesa oznacza moralizację zawodu? No, nie antycypujmy. W ostatnim tygodniu października Wielka Rada Win Bordeaux wybrała jednomyślnie na prezydenta wielkie nazwisko lokalne. Hubert de Boire, współwłaściciel słynnego Chateau Angelus, to jest, czyli Chateau Anioł Pański. Jednego z najlepszych win Francji, 200 do 400 euro za butelkę. Więc Hubert de Boire zaleca się podobnym atutem wyborczym jak jego poprzednik. Przeciwko niemu też wszczęto dochodzenie. Podejrzewa się go o matactwa w celu otrzymania korzystnych dla jego winnic klasyfikacji Grand Cru, objętych nazwą chronioną Saint-Emilion. I oto znalazł się na czele dostojnego bractwa 4 000 członków, którego misją jest promocja dobrego imienia win francuskich za granicą. W czerwcu Boire i jeszcze inny właściciel prestiżowego wina po 6 latach śledztwa zostali wysłani przed sąd pod zarzutem nielegalnych dochodów. Należy dodać, że obaj panowie zasiadali w komisji klasyfikującej wina Grand Cru, podczas gdy ich własne domeny stawały do konkurencji. W styczniu prokuratura miasta Bordeaux, o której złe języki twierdzą, że z dużą uwagą słucha odgłosów władz winiarskich, przeciwstawiła się decyzji sędziego. Izba dochodzeniowa ma teraz ustalić, kto ma rację, sędzia śledczy czy prokurator. Panuje przekonanie, że sposób, w jaki co 10 lat rewiduje się klasyfikację wielkich terytoriów Saint-Emilion, jest zbyt nieprzejrzysty. Deklasacja może obniżyć wartość winnicy o połowę. Autorzy skargi na Huberta de Boire i jego akolite, trzej właściciele winnic zdeklasowanych właśnie w 2012 roku, zainterpretowali również władze administracyjne celem uzdrowienia reguł gry raz na zawsze. Obecnie sprawa znajduje się w rękach Rady Państwa. Może kolor Bordeaux nareszcie się wyklaruje. No, chyba że wino zwietrzeje do czasu podjęcia decyzji.
Te decyzje winne zostaną podjęte, ale Francja nie samym winem stoi i nie tylko o winie się we Francji mówi, również protesty zwiększają się coraz więcej. Studenci, żółte kamizelki, lekarze, pielęgniarki, ci wszyscy ludzie wychodzą na ulicę i czegoś się domagają. Czy czuje pan w powietrzu zapach rewolucji?
No, nie tylko ja czuję w powietrzu zapach dekadencji przede wszystkim, ale głównie prezydent Macron, który nawet daje upust swoim opiniom publicznie. Tak, dzisiaj wychodzą na ulicę w Paryżu, dzisiaj wychodzi na ulicę służba zdrowia. Wszyscy od profesorów, szefów oddziałów do pielęgniarzy i kinezjoterapeutów, masażystów. Wszyscy domagają się podwyżek. Kto może, ze szpitali ucieka do szpitali prywatnych, ze szpitali państwowych. No, ta legenda o najlepszej na świecie służbie zdrowia, najlepszej na świecie opiece zdrowotnej, jaką Francja posiada, ta legenda należy już do przeszłości. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. No przede wszystkim Sécurité Sociale, czyli ubezpieczalnia społeczna, zwraca wydatki w bardzo nikłej formie, w znaku nikłej ilości. To znaczy, no, za takie konsultacje u lekarza ogólnego to, prawda, zwraca wydatki, ale jeżeli już chodzi o protezy zębowe, uszne, okulary, to wtedy ten zwrot jest zupełnie śmiesznie niski, a całą resztę pokrywa tylko ubezpieczenie prywatne, na które się płaci stale i które kosztuje szalenie drogo i coraz drożej. Także to państwo opiekuńcze przestaje być opiekuńcze. No a przede wszystkim dotkliwie odczuwają te zmiany nie tylko pacjenci, ale i służba zdrowia przepracowana, mająca zbyt wiele zamówień, zbyt wiele pracy i nie mająca warunku do wykonywania tej pracy.
Prezydent Macron po wizycie w Pekinie jakoś bardziej się uśmiecha?
No, niby po wizycie w Pekinie jeszcze miał okazję dać wywiad do pisma The Economist na temat swoich poglądów na Europę i na NATO, które jego zdaniem obydwie te instytucje stoją na skraju przepaści. To znaczy doktor Macron u NATO stwierdził już śmierć cerebralną, czyli właściwie śmierć definitywną, prawda? Bo ta śmierć ciała nie jest definitywna, dopóki nie umrze mózg. No więc jego zdaniem już mózg na to umarł. A z drugiej strony Europa, która stoi nad przepaścią, no i tak waha się, w którą stronę się zwrócić, naprzód czy do tyłu. Ale we Francji komentuje się to jego wypowiedź na temat NATO jako po prostu wstęp do kampanii wyborczej przeznaczoną na rynek wewnętrzny. Bo jeżeli nie NATO, którego rzeczywiście ten parasol atomowy otwarty nad Europą zaczyna być coraz bardziej dziurawy, czego zresztą nie kryje prezydent Trump, który powtarza, że on chce się wycofać z tej zabawy, to czym je zastąpić? No naturalnie silną Europą. Silną Europą i Macron według komentatorów sam rychtuje się na stanowisko tego, prawda, przewodniczącego silnej Europy. No ale o silnej Europie mówi się już od dawna i 6 lat temu, kiedy Francja nawoływała do tego, żeby stworzyć wspólną armię europejską na Bliskim Wschodzie przeciwko dżihadistom, no to kto się zgłosił? No Niemcy, Dania, no ale tylko posłali swoich oficerów do instruowania armii lokalnych, ale nie na front. Także silna Europa, silna armia europejska, zdaniem kompetentnych komentatorów i generałów, jest tylko wstępem do kampanii wyborczej wewnętrznej prezydenta Macrona z widokiem na przyszłą kadencję prezydencką.
Jest godzina 8:00. Poproszę Piotra Wita, żeby pozostał przy telefonie, ale czas na przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Patrzę na pierwsze strony polskich gazet. Nie ma śladu o tym, co zdarzyło się w Wenecji. A czy media francuskie piszą o tym, że to historyczne centrum Wenecji zostało zalane?
No, dziś od rana Radio Trombi na ten temat, prasy jeszcze nie czytałem, ale na pewno będą duże artykuły, bo Francuzi są bardzo do Wenecji przywiązani. Tak, tam woda sięgnęła 1,87 m. Ten ogromny przypływ w Wenecji, pierwszy od 50 lat w takiej wysokości. Tak, radio mówi o sklepikarzach, którzy ratują co mogą, o pożarze, który wybuchł w jakiejś kawiarni z powodu spięcia w kablach elektrycznych. I dziś ma być w Wenecji, według Radia Francuskiego, ogłoszony stan katastrofy naturalnej.
I stan wyjątkowy. Zalana została Bazylika Świętego Marka i według informacji te straty w Bazylice Świętego Marka są większe niż w katedrze Notre Dame po pożarze.
No, w katedrze Notre Dame zostały stracone rzeczy możliwe do odbudowania. Właśnie dzisiaj ma zapaść prawdopodobnie decyzja w sprawie odbudowy wieżyczki katedry Notre Dame. Są głosy za tym, żeby tę wieżyczkę unowocześnić, ale na szczęście naczelny architekt odbudowy katedry Notre Dame temu się przeciwstawia i żąda, żeby wieżyczka była odbudowana w dotychczasowej formie, identycznie jak była. No rzeczywiście ona była zaprojektowana przez znakomitego architekta Violette Leduc'a, który na podstawie długoletnich badań, świetny rysownik zresztą, długoletnich badań prowadzonych w katedrach gotyckich we Francji, a jest w czym wybierać, narysował ją tak, jak powinna wyglądać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Piotr Witt z Paryża. Na zegarze godzina 8:03 i my zajrzymy teraz do polskiej prasy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie publikuje artykuł: Skarby Narodowe tracą swój blask. Powstaje nowy resort nadzoru właścicielskiego nad państwowymi spółkami. W ostatnich 4 latach większość z nich straciła na wartości. Jest taka tabelka i czytamy: 227 miliardów wynosi teraz łączna wartość giełdowych firm z udziałem Skarbu Państwa. To prawie o 8% więcej niż 4 lata temu. I czytamy znowu LIT. Powstaje nowy resort nad państwowymi spółkami. W ostatnich 4 latach większość z nich straciła na wartości. Większość, ale generalnie rzecz biorąc 8% wzrosła wartość spółek Skarbu Państwa. Jak to jedno z drugim się ma? Warto może zajrzeć i głębiej zastanowić się nad tym, co napisała dzisiejsza Rzeczpospolita. Donald Trump podzieli los Richarda Nixona. To jest znak zapytania, czyli sprawa impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa cały czas jest w toku. Pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Brudna gra w Senacie. Od pierwszego dnia nowej kadencji ciężar wojny politycznej przeniósł się do Senatu. Politycy PO złamali dobre obyczaje już na etapie wyboru marszałka. Tymczasem pierwsze, co planuje nowo wybrany marszałek Tomasz Grodzki, to wyjazd do USA, aby podziękować tamtejszym senatorom za atakowanie polskiego rządu. To jest tytuł i główny artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, ale też informacja o tym, że kolejne ataki rakietowe na Izrael. Środa była kolejnym dniem, w którym wystrzelono ze Strefy Gazy w kierunku Izraela serię pocisków rakietowych. Izraelskiej armii udało się zidentyfikować i uderzyć w oddział przygotowujący ataki. Sytuacja w Izraelu pozostaje cały czas napięta. Eskalacja konfliktu potępiła Unia Europejska. Gazeta Polska ujawnia prawdę o AK-owcu od Banasia. Z kolei senatorowie Platformy chcą pana Banasia, szefa NIK-u, przesłuchać. I jeszcze jedna informacja o tym, że produkcja rosyjskiej ropy spadnie, może spaść o 40%, może się wydarzyć wiele rzeczy na świecie. Sięgamy po nasz dziennik, tu zapowiedź wizyty, prorok naszych czasów. Chcecie podźwignąć Kościół i ludzkość? Padnijmy na kolana przed Bogiem. Polska będzie gościć kardynała Roberta Saracha, jedną z najwybitniejszych postaci współczesnego Kościoła. I to będzie się działo na właściwie gdzie? Czy na, odbędzie się w Warszawie. Dziś. Jej promocja odbędzie się dziś. Promocja. Kościół cierpi, jest wyszydzany, a jego nieprzyjaciele znajdują się w jego wnętrzu. Czytamy w najnowszej książce kardynała: wieczór się zbliża i dzień już się chyli. Jej promocja odbędzie się dziś w Warszawie, a na 15 stronie może dowiemy się, gdzie jest ta promocja, tylko trzeba przerzucić strony w naszym dzienniku i szybko obejrzeć UKSW czy UKSW. Nie powiem Państwu teraz, bo nie jestem w stanie znaleźć miejsca, w którym będzie ta promocja. Może na UKSW, a może i nie. UKSW, warszawska uczelnia. Teraz rzut oka na Gazetę Prawną. Podwyżki to za mało, by zatrzymać lekarzy. Biurokracja, zbyt dużo godzin pracy, brak dostępu do nowoczesnych terapii. Pomimo wzrostu zarobków, liczba medyków decydujących się na emigrację nie spadła. Co roku wyjeżdża ich z kraju kilkuset. Sytuacja w służbie zdrowia ważna, tak jak ważne są wybory prezydenckie. O nich dzisiaj w Gazecie Prawnej, również na pierwszej stronie, takie wyniki. Kto z kim? Jest pani Kidawa-Błońska i prezydent Andrzej Duda i pan Trzaskowski. Gdyby w pierwszej turze wystąpiła pani Kidawa i prezydent Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda dostałby 41% głosów, pani Kidawa 28%. Gdyby Trzaskowski był przeciwnikiem prezydenta Andrzeja Dudy, 43-28%, mniej więcej podobne wyniki. 30-krotność wisi na włosku, to jest o emeryturach i o projekcie ustawy, którą przedstawili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby od każdej emerytury był płatny ZUS, również tej, która przekracza 30% dochodu, żeby były płacone ubezpieczenia. To też jest jakiś drobny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Na linii Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin. Nie wiem, czy słowo konflikt jest adekwatne. Dyskusja. O, to jest lepsze słowo do tego. Dostałem informację, zaraz Państwu przeczytam. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, z udziałem kardynała Roberta Saracha. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, 14 listopada, godzina 11. To będzie spotkanie, czyli dziś w Episkopacie o godzinie 11 kardynał Sarach wystąpi. No i do największej, niecodziennej gazety teraz sięgamy. Kurier Wnet, 65. numer Kuriera Wnet jest już w kioskach. Zachęcam Państwa do czytania tej największej, niecodziennej gazety. Na pierwszej stronie wywiad z Jackiem Bartosiakiem na temat geopolityki. Jeżeli chcemy zrozumieć albo mieć przynajmniej takie uczucie, że cokolwiek rozumiemy z tego, co się dzieje, warto nie tylko przeczytać ten wywiad, ale książkę Jacka Bartosiaka, który raz na 37 dni tutaj w studio występuje i opowiada o tym, co dzieje się na świecie, ale równie ciekawy w Śląskim Kurierze Wnet wywiad z Robertem Spaldingiem. To jest generał amerykański. Tytuł wywiady: komunistyczna partia Chin chce kontrolować twoje życie. Twoje, czyli nasze życie, ale nie tylko komunistyczna partia Chin chce je kontrolować. Są też inni chętni do tego, żeby wiedzieć, co robimy, co myślimy, gdzie chodzimy i jak robimy zakupy. Taki jest współczesny świat. Radio Wnet już rok nadaje na UKF-ie. Urodziny radia obchodzimy teraz przez ten tydzień. bardzo. Zaczęliśmy 11 listopada. Wszystkie nasze studia było słychać na antenie, z czego jesteśmy bardzo dumni, a w Kurierze Wnet słowem pisane, pierwszy rok Wnet na FM, Lech Rustecki opowiada o tym, co działo się w pierwszym roku naszego działania na UKF-ie w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Na drugiej stronie Kuriera Wnet polecam Państwu przeczytanie Telegrafu. Maciej Drzazga raz w miesiącu opisuje po jednym zdaniu, co ważnego wydarzyło się w miesiącu. To jest wiedza, którą powinniśmy mieć, bo o takich rzeczach zapominamy, a tutaj mamy czarno na białym napisane, co się działo w meczu Prawo i Sprawiedliwość kontra Reszta Świata, wybory parlamentarne, z rozmaitych perspektyw. Podczas wykładu w Akademii Policyjnej w Helsinkach ujawniono, że 93% gwałtów na kobietach popełnianych w Finlandii mają na sumieniu muzułmanie, którzy stanowią 2,8% ludności. Na przykład taka informacja źródłowa, może warto o tym wiedzieć. Na drugiej stronie Kuriera felietony Jan Kowalski, Mirosław Matyja i Ryszard Surmacz i dwa teksty tych, których Państwo znają i cenią z anteny, z czwartkowej anteny Poranka Wnet, Piotr Wit, zanim autorytety wezmą nas za mordę. Taki jest tytuł felietonu Piotra Wita. Zachód jest czerwony. To z kolei tytuł felietonu Jana Bogatko. Na zegarze godzina 8:12. Do prasy jeszcze wrócimy. Tekst Jadwigi Chmielowskiej o Władimirze Bukowskim. Drogowskaz dla Wolnego Świata jest na 5. stronie Kuriera Wnet, a tych stron w Kurierze Wnet, proszę Państwa, śląskim, wielkopolskim i warszawskim jest 40.